Przez 6 lat do 2004 roku najwyższymi budynkami na świecie były Petronas Towers, w wysokości niemalże 452 metrów. Malajskie 88-kondygnacyjne wieże mieszczą się w Kuala Lumpur. To biurowiec, gdzie mieści się firma Petronas, malezyjski rządowy koncern naftowy i gazowy. Ale też znajdują się tutaj biura Al Jazeera, Bloomberg, IBM czy Microsoft. To jedne z najwyższych budynków świata i nie dziwi, że robią piorunujące wrażenie. Natomiast statek, który dzisiaj sobie omówimy, to statek o wielu nazwach. Do najpowszechniejszych należą Seawise Giant, Happy Giant, Yare Viking czy Nok Nevis. A to właśnie Nok Nevis będę używał w materiale. A jest niemalże o 4,5 metra dłuższy od Petronas Towers. Mierzy 458 metrów i 45 centymetrów. Dzięki temu przeszedł do historii jako największy statek pod względem zarówno długości, jak i nośności. Zacznijmy od liczb. Nośność ponad 657 tysięcy ton. Moc turbin 50 tysięcy koni mechanicznych. Zanurzenie nieco ponad 24,5 metra. Potrafi osiągnąć prędkość 16,5 węzła, czyli nieco ponad 30 km na godzinę. I przy tej właśnie prędkości, jeśli kapitan nagle podjąłby decyzję o tym, by gwałtownie zahamować, to statek ma aż 9 km drogi hamowania. Promień skrętu jednostki wynosi ponad 3,5 km. Sama kotwica waży 36 ton, czyli tyle, ile waży 5 słoni afrykańskich. Sama śruba okrętowa waży 50 ton, czyli jakieś 7 słoni. Kiedy wlewano do tej pływającej studni bez dna ropę naftową, to mieściło się w środku ponad 4 miliony baryłek ropy naftowej. Niemalże 650 tysięcy metrów sześciennych ropy. Długość 458 metrów i 45 centymetrów. Szerokość 68 metrów i 80 centymetrów. Stąd możemy wyliczyć, że powierzchnia pokładu to nieco ponad 31 541 metrów kwadratowych. Żeby powierzchnia nam bardziej coś mówiła, to ten supertankowiec ma powierzchnię pokładu taką, że zmieści się niemal 4 boiska piłkarskie i jeszcze niemalże pół boiska. Przy okazji podawania rozmiarów warto przytoczyć, że Nok Nevis było tak wielkie, że nie wolno mu było pływać po kanale ani panamskim, ani sueskim, ani nawet kanale La Manche. Eksploatacja, porównując do mniejszych jednostek, była niezwykle trudna i nadzwyczajnie kosztowna. 1974 to był rok. Przypadkiem odkryto tysiące terakotowych figur pierwszego cesarza Chin. Piosenka Waterloo zespołu ABBA zwyciężyła w konkursie Eurowizji. Odbyła się premiera filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną, a Lennon podobno zobaczył UFO nad Nowym Jorkiem. A to właśnie w 1974 roku w Japonii, w uwaga, Yokosuce, w stoczni Sumitomo Heavy Industries, rozpoczyna się budowa największego statku w historii. Supertankowiec w ciągu swojej służby, która trwała lat 30, zdołał przetrwać nawet bombardowanie. Pomimo swoich rozmiarów i nietuzinkowej wytrzymałości, był strasznie niepraktyczny. Zapraszam wszystkich chętnych na pokład, na największy statek w historii. Prosto z mostu, zaczynamy rejs. We wspomnianym roku 1974 wpada zamówienie od greckiego armatora, a wodowanie jednostki następuje 4 września 1975 roku. A trzeba powiedzieć, że tankowiec nie od razu był molochem, tym stał się dopiero z czasem, bo w 1975 roku miał o nieco ponad 82 cm mniej niż finalnie, bo w 1975 roku miał o nieco ponad 82 metry mniej niż finalnie, bo 376 metrów długości. Kiedy doszło do przeprowadzonych prób morskich, konstruktorzy doszli do wniosku, że występują trudności techniczne. Nastąpiły pewne komplikacje z napędem, a też występowały dość spore wibracje, które były generowane przez gargantuiczne i megamocne silniki. Sprawa tego statku już na starcie się mocno komplikuje, ponieważ grecki armator nie był końcem końców zadowolony z efektu końcowego i zwyczajnie odmówił przyjęcia statku. Dość powiedzieć, że zaczęła się mozolna bitwa w sądzie. a statek bezimienny stał sobie w najlepsze, w porcie Yokosuka, z bezpłciowym numerem stoczniowym 1016. Dochodzi szczęśliwie do przełomu w kolejnym roku, bowiem w 1976 stoczni udaje się sprzedać megatankowiec firmie Orient Overseas Line z Hongkongu. Przy czym był pewien haczyk. Świeżo upieczony właściciel był zdania, że tankowiec nie jest tak długi, jak być powinien. W związku z tym w Yokosuce wzięto się do roboty. Stoczniowcy zakasali rękawy i wzięli się za rozcięcie kadłuba. I wówczas, w 1976 roku, wydłużono jednostkę do rekordowej długości 458 metrów i 45 centymetrów. W tym momencie statek ma już wyporności nieco ponad 657 tysięcy ton. Napęd w jednostce był nieziemski. Turbiny parowe mają łączną moc w wysokości 50 tysięcy koni mechanicznych, które, jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, dawały prędkość w wysokości nieco ponad 16 węzłów. Wiadomo o tym, że jednostka po pełnym rozpędzeniu się potrzebowała aż 9 km do hamowania w trakcie eksploatacji. Nie powinno to raczej dziwić, skoro supertankowiec miał aż 46 zbiorników do przewozu ropy. Przebudowę całej jednostki dopiero zakończono na przełomie 1970 i 1980 roku. Od 1981 wołano na jednostkę Seawise Giant. I kiedy powstał, był zarówno najdłuższym statkiem w historii, jak i najcięższym statkiem w historii. Przy czym warto zaznaczyć, że jednostka zdecydowanie ustępowała pojemnością odrobinę mniejszym i lżejszym tankowcom z rodzaju Batilus, powstałym parę lat wcześniej. Po dzisiejszy dzień nikt nie połasił się o stworzenie większej jednostki i raczej nie ma się co spodziewać, żeby ktokolwiek miał się połasić. No chyba, że Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z nimi nigdy nie wiadomo. Albo Elon Musk. A tak to nikomu nie będzie się chciało. Prawdopodobnie. Największy statek świata, nazywany w tym czasie Seawise Giant, zaczął pływać przez ocean z ropą naftową pod banderą Liberii. Swoją karierę rozpoczął w transporcie od bycia wykorzystywanym do transportu ropy, krążąc między Zatoką Perską a Stanami Zjednoczonymi. Grzmot nie tankowiec, jak sobie powiedzieliśmy z racji swoich nietuzinkowych wymiarów, nie miał co wpływać do kanału, czy to Suezkiego, czy to Panamskiego, czy nawet kanału La Manche. Rekordowe rozmiary supertankowca Kolubryny powodowały, że co prawda rejsy były dochodowe, natomiast dla załogi oznaczały potężne problemy w czasie obsługi jednostki. Życie tankowca mogłoby się zdawać jest niczym niezagrożone. Do ewentualnych zagrożeń można zaliczyć akty piractwa morskiego, czy jak w przypadku Titanica, góra lodowa, a w czasie wojny ewentualnie torpeda. Sielskie życie supertankowca Olbrzyma zostało przerwane w połowie maja 1988 roku. Moloch znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, nieopodal wyspy Larak w Zatoce Perskiej, kiedy właściwie dobiegała końca wojna iracko-irańska. Irackie lotnictwo zrzuciło na Seawise Gianta i tu nie wiadomo do końca co, bo zgodnie z relacjami albo irackie lotnictwo zrzuciło na jednostkę kilka bomb, albo supertankowiec wszechczasów oberwał pociskiem powietrze-woda. Trzeba mówić o sporym pechu jednostki, ponieważ wojna iracko-irańska trwała już 8 rok i raptem zakończyła się 3 miesiące po zaatakowaniu jednostki. Poważnie pokancerowana jednostka osiadła na płytkich wodach mielizny, a właściciel doszedł do wniosku, że nie ma co reanimować trupa. Pobieżna kalkulacja wskazała, że nie ma co zabierać się za naprawę poważnych uszkodzeń i postanowiono jednostkę wycofać. Kiedy 3 miesiące minęły i opadł bitewny kurz, potężnym supertankowcem zainteresowała się norweska firma Norman International. Ich oględziny zakończyły się wnioskiem, że warto go kupić i odbudować. Wpierw przeprowadzono prowizoryczne naprawy, następnie jednostka trafia do Singapuru, gdzie ją czeka kapitalny remont. Teraz jednostka zyskała nazwę Happy Giant, ale na niedługo. Jeszcze zanim jednostkę oddano do ponownego użytku, rok 1991 przynosi odsprzedanie jej kolejnej norweskiej firmie, tym razem Loki Stream, a opuszczając Singapur zyskuje nazwę Yare Viking. Po 13 latach stary Viking trafia w ramiona kolejnej norweskiej firmy First Olsen Tankers, gdzie już zostaje zakotwiczony i już przestaje być jednostką transportową. Gigant wybrał się w ostatni rejs w 2009 roku. Kierunek Indie. Trafia na wybrzeże na dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2009 roku. W roku 2010 zostaje zlikwidowany. Rynek produkcji żyletek w Indiach ożywił się niesamowicie. Choć jednostkę przerobiono na żyletki, zachowała się 36-tonowa kotwica. Po dzisiejszy dzień można ją podziwiać w rządowych dokach w Hongkongu. Jest i akcent polski w tej jednostce. W internecie można poczytać krótki wywiad z 2007 roku z kapitanem Wiktorem Bąkiem, Polakiem, któremu wypadło dowodzić największym statkiem świata od maja 2005 roku. Załoga była międzynarodowa. Byli i Polacy, i Ukraińcy, byli i Hindusi, i Filipińczycy. Gdzieś w okolicach 70 osób załogi. Choć mogli korzystać z dobrodziejstw czy to telewizji satelitarnej, to internetu, to satelitarnej łączności, pozostawał jeden problem. Nie wolno było komukolwiek schodzić na ląd. Z wywiadu można było się dowiedzieć, że po niemal półkilometrowym pokładzie rozważano kiedyś dokonywanie przeglądu na rowerze, choć pomysł odrzucono z powodów bezpieczeństwa. Na pokładzie obowiązywał absolutny zakaz choćby i wnoszenia alkoholu, a palić można było wyłącznie w desygnowanych do tego celu miejscach, a co najważniejsze, jednostka była wyposażona w system wczesnego ostrzegania. Gdyby się cokolwiek miało zbliżyć na choćby 5 mil, katarskie siły powietrzne były informowane natychmiast. Dziękuję bardzo serdecznie za odbycie rejsu na największym statku świata. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół, a jeżeli średnio, to dajcie jednego wielkiego kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jakby to było być kapitanem takiego giganta statku. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam. We'll be right back.